10 lat małżeństwa i co dalej? Kilka dni temu minęło 10 lat, odkąd ja i mój mąż Tomasz jesteśmy małżeństwem. Świętowaliśmy wtedy, czyli 17 września, świętowaliśmy dzień później, robiąc sobie bardzo fajny czas w cudownych okolicznościach przyrody, czyli na źródłach termalnych w Słowacji. I będziemy świętować jeszcze w ten weekend, tym razem w domu, w otoczeniu najbliższej rodziny. I tak naprawdę to w tym roku postanowiliśmy, jeżeli dożyjemy, świętować tak z przytupem każdą kolejną rocznicę, bo jest co, tak uważam. Bo jednak mimo tych powtarzanych zewsząd mądrości ludowych spełniło się to, co mówiliśmy sobie na każdym początku, czyli że nasz związek co roku oczekujemy, no i oczywiście, jak sądzę, dołożymy wszelkich starań, żeby był coraz lepszy, a nie coraz gorszy. I właśnie na to się nastawiamy. I tak póki co jest. Ostatnio słuchałam sobie vloga Mikołaja Kapusty. To jest taki sympatyczny, młody vloger, który prowadzi kanał Dobra Nowina. De facto polecam. I w swoim filmiku opowiadali on i jego żona Hania o swoich doświadczeniach z 10 miesięcy małżeństwa. No ja oczywiście pamiętam nasze pierwsze 10 miesięcy małżeństwa, to było niemalże jak tydzień po ślubie. Natomiast bardzo mi się podoba tam dużo mądrości, takiej płynącej z ich wypowiedzi, ich podejście do wzajemnej relacji z tym naciskiem na wzajemnej. Oni też wspominają te wszystkie, właśnie ja to nazywam ludowe mądrości, które słyszeli przed ślubem. I oni je w ogóle prawdopodobnie słyszeli od ludzi wierzących. No my różnie, my zewsząd. Ale teraz chciałabym się rozprawić z kilkoma z nich z perspektywy tych 10 lat. I dzisiaj, uwaga, uwaga, niespodzianka. W tej wypowiedzi, nagraniu, dyskusji weźmie udział mój mąż Tomek, który nie robi tego codziennie, ale zaprosiłam go i po wielu błaganiach i prośbach się zgodził. I pokażemy Wam właśnie dwa punkty widzenia na tę samą kwestię, żeby tylko nie było, że tylko ja jako kobieta się wypowiadam, a nie wiadomo, co właściwie druga strona na ten temat myśli. No dobrze, jedziemy z pierwszą mądrością ludową, która brzmi: przed ślubem trzeba się wyszaleć. Tomasz, co ty myślisz?
No tak, trudno się z tym nie zgodzić. Myślę, że w jakiś sposób wyszaleć się trzeba, bo to jest ważne, to jest istotne. No, te wszystkie szaleństwa przedślubne, które generalnie szaleństwa młodości można by nazwać, no, one kształtują ciebie, kształtują twój światopogląd, kształtują twój charakter. No, poznajesz świat, tak? Czasem łatwiej zrobić coś, jeżeli się jest tym nastolatkiem, bądź też dorosłym mężczyzną, nie jest się w związku. Są perspektywy zupełnie inne. Można rzeczywiście ryzykować w pewnych aspektach. Natomiast faktycznie, jeżeli już później się zdecydujesz w sposób taki świadomy wejść w związek, no to trzeba w pewnym sensie troszeczkę zmienić styl życia, więc wejść w ten związek no, całym sobą, tak? Czyli już tutaj w tym momencie te szaleństwa młodości, które no super, że były, czy są, no ale to już nie czas, nie miejsce, tak? Czyli korzystajmy, póki nie, to może nie tak brzmi.
Korzystajmy, póki można. Szaleć można też i po ślubie,
Można,
tylko już
tak.
inaczej, razem, w sposób bezpieczny i tak dalej. Nie, ja
No,
jestem
to
za szaleństwem przed ślubem, ale właśnie wiadomo, że różne szaleństwa niosą ze sobą też różne konsekwencje. Natomiast ja tutaj jeszcze chciałam tak uderzyć w taki temat o tych szaleństw, no bo tak naprawdę pod płaszczykiem szaleństwa ludzie bardzo często mają na myśli posiadanie wielu partnerów seksualnych, tak? Że trzeba się wyszaleć, bo później to już będzie tylko jeden, no i wypadałoby mu być wiernym. Natomiast ja uważam, że to jest bardzo mocno przereklamowane. No ja, żem się wyszalała i ja nie sądzę, żeby to, nie wiem, jakąś wartość wniosło do mojego życia jako żony. Tego się już nie dowiem. Natomiast uważam, że sprawa jest mocno przereklamowana. A to, że trzeba się wyszaleć, jasne, że tak, ponieważ człowiek zazwyczaj przed ślubem jest młody. Więc naturalnym jest to, że młody człowiek inaczej spędza czas, tak? I decyduje się, wydaje mi się, że zwłaszcza mężczyźni, na takie różne akcje ryzykowne, że coś głupiego robią i tak dalej, prawda? No wiadomo, jak już się ma żonę czy męża, no to no, nie można tak zniknąć na tygodniowej imprezie, bo jednak to będzie miało bardzo przykre konsekwencje w związku.
Aczkolwiek dodam, że po ślubie człowiek nie staje się stary.
Tak. Dobrze, kolejna rzecz. Musicie zamieszkać ze sobą przed ślubem, żeby się poznać. Tomasz, wypowiedz się.
No nie jest to, myślę, jakaś najważniejsza kwestia. No, uważam, że generalnie związek przed ślubem dwóch ludzi polega na tym, aby się poznać. To, że się zamieszka razem, nie jest niezbędne do tego, żeby później to małżeństwo czy wspólny związek był szczęśliwy. No i właściwie tyle w temacie, tak?
Ja tutaj chciałam się wypowiedzieć też, dziękuję za udzielenie głosu. Ja chciałam się wypowiedzieć, że jest jeszcze coś, czego ludzie nie biorą pod uwagę, ponieważ małżeństwo, no tak, jest to związek dwojga osób przeciwnej płci, dodajmy, ale tak naprawdę decydując się na małżeństwo, no wchodzimy w nową rodzinę i przyjmujemy nową rodzinę, więc to rzeczy, o której się nie mówi w kwestii zamieszkania ze sobą, jest taka, że kiedy ja decyduję się być żoną, to zmienia się moja funkcja społeczna, ja przyjmuję kolejne role społeczne, ja już nie jestem tylko żoną, ale też jestem synową, jestem szwagierką, jestem nową ciocią w rodzinie i jak nawet możemy ze sobą 10 lat mieszkać razem, bez ślubu i jednak to podejście jest diametralnie inne. Jest taka ta magiczna linia, ta magiczna granica, która właśnie zaczyna się po ślubie, po obwieszczeniu światu i naszym rodzinom, że jesteśmy ze sobą na poważnie i że chcemy dociągnąć do końca. I wtedy po prostu zmieniają się nieco, no może nie moje obowiązki, ale oczekiwania wobec mnie. Jednak kiedy jestem dziewczyną, to powiedzmy mama mojego chłopaka, no nie będzie oczekiwać ode mnie, że ja pojawię się na każdej imprezie rodzinnej, że nie wiem, dołożę się do czegoś, do jakiegoś remontu i tak dalej. Natomiast kiedy jestem już w ich rodzinie, no to jednak przyjmuję na siebie nową rolę, o może tak, i wymaga się ode mnie określonej postawy. I to jest istotne, wydaje mi się, że w zawarciu związku małżeńskiego, że po prostu poszerzamy swoją rodzinę. Trzeba się nauczyć z nimi również funkcjonować, żyć. Będziesz z nimi spędzać każde święta. Już się nie wymigasz. Także tutaj no to jest istotny aspekt, o którym może ludzie zapominają, o którym się nie wspomina. Dobrze, kolejna rzecz. Nie ma sensu pobierać się zbyt szybko. Tomek.
No to jest generalnie, wydaje mi się, mit, ponieważ nie ma sensu pobierać się zbyt szybko, to nie ma znaczenia.
Nie ma też sensu chodzić ze sobą 10 lat.
Tak, trzeba się pobrać, podejmując dojrzałą decyzję. Bo tu nie długość chodzenia ze sobą robi różnicę, a jakby jakość tego związku przed ślubem. No i dojrzała decyzja, czy ten ślub się chce zawrzeć, czy też nie. W jaki sposób się człowieka w tym okresie przed ślubem pozna, jakie masz priorytety, jakie cechy charakteru odpowiadają jednemu i drugiemu. No to są najistotniejsze rzeczy. Jeżeli jesteś osobą dojrzałą emocjonalnie i trafisz na osobę, w której się zakochasz i ta miłość się pojawi, taka dojrzała miłość, no to tutaj czas zupełnie nie ma znaczenia. To jest kwestia już po prostu dalszego brnięcia razem w życie. I czy to trwa pół roku, rok, 5 lat czy 10 lat, no to jest wypadkowa różnych okoliczności. Także tutaj jakby czas nie ma zupełnie znaczenia.
Tomasz, a po jakim czasie byśmy się zaręczyli ze sobą?
To znaczy, no...
Dobra, ja przejmuję to pytanie. Tak. Teraz chodzi o daty. To ja może się wypowiem. Właśnie jeszcze zbyt szybko. W sensie tutaj ktoś może rozumieć wiek też. To może ja sprostuję, że ja miałam 28 lat, kiedy wyszłam za Tomasza, a Tomek miał 27 lat. Natomiast my zaczęliśmy się ze sobą spotykać gdzieś po mniej więcej po miesiącu, dwóch od poznania się w ogóle. Czyli to był 2009 rok, chyba lipiec. Tomek mi się oświadczył w kwietniu 2010 roku. A pobraliśmy się i to tylko z powodów biurokratycznych. We wrześniu 2010 roku. Ale tak naprawdę, i mogę tutaj chyba za Tomka powiedzieć, bo już kiedyś o tym rozmawialiśmy, że już po kilku miesiącach, ja myślę, że tak po pół roku już wiedzieliśmy, że chcemy być ze sobą. Już po prostu na tyle obgadaliśmy różne kwestie, zwłaszcza kwestie priorytetów w naszym życiu. I dowiedzieliśmy się, że mamy podobną wrażliwość, do tego samego chcemy dążyć i tak dalej, że już wtedy wiedzieliśmy po prostu, że i tak chcemy iść ze sobą przez życie. No i Tomek oczywiście jak przystał na porządnego mężczyznę się oświadczył, ja przyjąłem te oświadczyny i sfinalizowaliśmy, chociaż to sfinalizuje na śmierć nasz związek, ale no powiedzmy, zawarliśmy małżeństwo po tych oświadczynach 5 miesięcy, czyli od oświadczeń 5 miesięcy, ale tak jak mówię, tylko dlatego, że czekaliśmy po prostu na wyznaczenie daty w urzędzie i no załatwienie, wiadomo, sali i na wesele i tego typu rzeczy organizacyjnych. Natomiast tutaj w kwestii tam dowiadywania się o sobie i tak dalej, to już to było załatwione. Kolejna rzecz. Związek bez kłótni to nie związek. Tomasz.
No tak, no jeżeli to nie jest związek, to, no to nie jesteśmy w związku, gdyż udało się nam przeżyć te 10 lat bez jakiejś poważnej kłótni. Generalnie w sumie bez kłótni.
No właściwie tak. Da się.
Da się. Da się.
Natomiast i bez kryzysu.
Bez kryzysu, tak.
Tak, bo właściwie no, nie przeżyliśmy jakiegoś poważnego kryzysu związkowego, bo ja wierzę, że jako ludzie się rozwijamy cały czas i można przeżywać jakieś wewnętrzne kryzysy indywidualne, prawda? Czy jakieś no, dojrzewanie i tak dalej, ale jako takiego związkowego, no to nie przeżyliśmy.
No tak, ja myślę, że tutaj kluczem jest rzeczywiście jakby no, relacja między partnerami i rozmowa przede wszystkim. Jeżeli są jakieś rzeczy, które mogłyby skutkować jakąś, powiedzmy, kłótnią czy konfliktem, no należy po prostu wziąć i ten temat przegadać. I to jest klucz do tego, żeby się nie kłócić, nie rzucać talerzami w siebie, jak to czasem bywa w związkach.
Albo po prostu odejść, rozstać się, zataić coś w swojej duszy, nigdy o tym nie powiedzieć partnerowi, aż takie poczucie krzywdy urasta, zwłaszcza w kobietach zauważyłam, takie poczucie krzywdy urasta i urasta i one w końcu odchodzą, mają pretensje. A no nie musi tak być.
No tak, trzeba też mieć trochę poczucia humoru, żeby
tak,
potrafić
bardzo
rozładować pewne napięte
zwłaszcza
sytuacje.
Sarkazmu bardzo pomaga w związku.
No przynajmniej nam.
Tak. Natomiast Mikołaj powiedział jeszcze ciekawą rzecz na temat emocji. A mianowicie, że świat uczy nas, że mamy pokazywać swoje emocje, tak je wywalać, wyładowywać dla swojego zdrowia. I ja bym powiedziała, że to jest potrzebne, że rzeczywiście powinniśmy się pozbywać emocji, ale niekoniecznie na drugiej osobie. Okej, okay, i jesteś zdenerwowany, po prostu weź worek bokserski, nabądź, kup i wyładuj się na worku bokserskim, albo idź pobiegać, albo... nie wiem, zrób coś artystycznego. No każdy z nas powinien już, będąc w małżeństwie, tak uważam, mieć odkryty sposób na wyładowanie swoich emocji, zwłaszcza tych negatywnych, no bo pozytywne, no to wiadomo, to można rozładować w bardzo przyjemny sposób. Natomiast emocje negatywne są niszczące i źle, jeżeli je okazujemy w stosunku do drugiej osoby. Ja sobie często tak myślę, że i to mnie bardzo często powstrzymuje przed wyładowaniem tych negatywnych emocji, że po kłótni życie toczy się dalej i trzeba żyć z tym, co się wypowiedziało. A bardzo często pod wpływem negatywnych emocji mówimy coś raniącego, coś, co nie daje życia, tylko daje śmierć związkowi, coś, co nie buduje, tylko niszczy i gorzko tego żałujemy, więc warto uniknąć po prostu takiej sytuacji. Lepiej ugryźć się w język, nawet wyjść z pokoju i nic nie mówić, niż po prostu okazywać emocje. Poza tym, no jak ustaliliśmy już wcześniej przed tą rozmową, dojrzały człowiek kontroluje emocje, prawda?
No tak. Emocje są tutaj na pewno złym doradcą.
Zdecydowanie tak. My raczej nie ranimy się podczas jakichś tam drobnych konfliktów, bo konflikty oczywiście jakieś drobne zupełnie pojawiają się od czasu do czasu, ale są tak drobne, że nie warto nawet o nich wspominać, a na pewno nie dożywają poranka. Tak uważam. Kolejna rzecz dotyczy szczęścia w związku. Dzisiejszy świat jest bardzo nastawiony na szczęście, na bycie szczęśliwym, na odczuwanie szczęścia i ja mam właściwe wrażenie, że przez ten pryzmat ocenia się wszystko. Czy jesteś szczęśliwy w związku, czy jesteś szczęśliwa w związku? I bardzo mi się podoba to, co mój mąż nie tylko powiedział, ale on żyje w ten sposób, mogę to poświadczyć, a mianowicie...
No to, że szczęście w związku jest bardzo ważne, natomiast w związku nie jest najważniejsze szczęście jednostki, tylko szczęście obojga ludzi będącego w związku.
Czy rodziny, jeżeli są dzieci na przykład.
Czy też rodzina. I tak, tutaj nie ma miejsca na tym poziomie takim najbardziej znaczącym, nie ma miejsca na indywidualność. Jest kwestia rzeczywiście tego związku i rodziny. I tu należy dążyć do szczęścia, jeżeli uda się sformułować i stworzyć fantastyczny, szczęśliwy związek, no to wtedy i te jednostki, czyli członkowie tego związku, również będą szczęśliwi. No tutaj nie ma ja, jesteśmy my i myślę, to jest najistotniejsze w tym wszystkim, żeby tak postrzegać ten związek. Oczywiście tak, jest miejsce jakby dla każdego osobna, tak?
Na rozwój,
na rozwój, na indywidualizm,
hobby,
na pewne rzeczy, hobby i pasje. No aczkolwiek to jest rzecz drugorzędna, tak? Generalnie wydaje mi się, że jeżeli jest miłość w związku, to my jest najważniejsze. Jeżeli to my jest okej i gra i to daje szczęście, no to też każdy z osobna czuje tą satysfakcję i szczęście i wie, że jest na dobrym miejscu w właściwej porze.
Pięknie. Tak, zgadzam się z moim mężem, zwłaszcza, że on żyje w taki sposób i ja każdego dnia po prostu odczuwam to jego zaangażowanie w nasz związek i to, że to nie są tylko puste słowa, frazesy wypowiadane, tylko on naprawdę ma takie podejście, że w pierwszej kolejności dba o nasz związek, naszą rodzinę, a jeżeli pozostanie miejsca, no to już zajmuje się sobą, to znaczy swoim hobby i tym, co go interesuje, co go tam bawi, rozwija i tak dalej. Także zgadzam się, jasne. I ja mam nawet takie wrażenie, że ludzie często wchodząc w związek myślą, co mi ten związek da. Czy i patrzą przez pryzmat związku na siebie. Nie patrzą, co oni mogą dać, jaką oni wartość wnoszą, czy będą oparciem, tylko właśnie, czy oni będą szczęśliwi. To ma też inne podłoże, o którym powiem kiedyś, tam w przyszłości, bo to jest dość ważne, żeby też ustalić, dlaczego tak się dzieje. Ale no tak, jak tutaj kiedyś jeszcze mój mąż wcześniej powiedział, że jest coś większego, co nas spaja. I to poczucie, że jestem częścią czegoś większego, a nie wszystko dookoła jest dla mnie, to daje taką dodatkową perspektywę, że no trzeba zejść ze swojego ego. Prawda?
Zgadza się.
Kolejna rzecz. Musicie mieszkać samodzielnie. W sensie bez rodziców, teściów i tak dalej.
No tak, to jest...
Musicie wziąć kredyt na 1 000 000 złotych i zamieszkać.
To jest wizja idealna, oczywiście, bez tego kredytu. Czy mieszkać samodzielnie? No oczywiście, no niekoniecznie. Ważne, żeby mieć swoją przestrzeń życiową. No umówmy się, jak mieszkamy w bloku wśród dziesiątek innych rodzin, też nie mieszkamy do końca samodzielnie, ale mamy swoją przestrzeń życiową. Ja do tego tak podchodzę, że... No należy tę przestrzeń mieć i wtedy rzeczywiście jest najfajniej. Natomiast nie mówi to o tym, nie świadczy to o tym, że trzeba żyć zupełnie odrębnie od rodziny. Niekoniecznie. No różne są sytuacje. I uważam, że jeżeli... No to oczywiście zależy od sytuacji rodzinnej, od wzajemnych relacji.
Od charakteru ludzi.
Tych ludzi, czy są się w stanie dogadać, czy nie są się w stanie dogadać. No aczkolwiek myślę, że jesteśmy przykładem i myślę, że nie tylko my, że da się zrobić tak, żeby blisko tej rodziny mieszkać, oczywiście mieć swoją przestrzeń, ale nie separować się totalnie od wszystkiego.
Mhm. To znaczy my na przykład, powiem na naszym przykładzie, przez pierwsze 3 lata małżeństwa mieszkaliśmy z rodzicami Tomka na 1 piętrze. Mieszkamy w domku prywatnym i mieszkaliśmy, po prostu dzieliliśmy razem z nimi taką przestrzeń życiową, takie ważne rzeczy jak kuchnia i łazienka. Nie pozabijaliśmy się, nigdy nie doszło między nami do konfliktu, ale myślę, że to też jest duża zasługa charakterów moich teściów, którzy no, raczej nie są osobami konfliktowymi i raczej są wyluzowani. Zwłaszcza dla takiej osoby jak ja, byli pełni naprawdę zrozumienia, ponieważ ja uważam, że dla mnie to był bardzo ciężki czas, tak teraz z perspektywy czasu patrząc, ponieważ ja przez kilka wcześniejszych lat mieszkałam sama, byłam niezależna, w ogóle nigdy nikogo nie słuchałam, nie pytałam o zdanie, sama decydowałam całkowicie o swoim życiu. A tutaj nagle zaczęłam dzielić przestrzeń z, no było, nie było, obcą rodziną. No i z powodu moich przeżyć i mojej rodziny, którą ja miałam, no to po raz pierwszy w życiu mieszkałam z normalną rodziną. To dla mnie to też było odkrycie, jak żyją normalni ludzie. I cieszę się, że w sumie, że mieliśmy takie doświadczenie. Mieszkania, jakby taki mus dzielenia wspólnej przestrzeni z teściami. Po 3 latach na szczęście teściowie się przeprowadzili piętro niżej. My zostaliśmy tutaj na górze i jest cudownie. Aczkolwiek bardzo lubię z nimi mieszkać i cieszę się, że w ogóle, że mieszkamy w jednym domu. I szczerze powiedziawszy, bardzo, bardzo mi to odpowiada i chyba nie chciałabym zmiany. Ale mieszkamy w takim układzie, że właściwie nie musimy się ze sobą spotykać. Jak się uprzemy, to nie musimy się w ogóle ze sobą widywać. No ale to właśnie, to jest też, ja myślę, że też do
bardzo
wielu...
Bardzo indywidualna kwestia.
Tak, bardzo indywidualna kwestia. Ja też do wielu rzeczy dojrzałam. Okej, okay. Natomiast kolejna rzecz jest taka, że ona się zmieni po ślubie. Dlaczego powiedziałam ona, a nie on? Ponieważ to podobno, ja słyszałam taką anegdotę, że mężczyźni żeniąc się mają nadzieję, że ich kobieta się nie zmieni po ślubie, a kobiety wychodząc za mąż wierzą, że ich facet się zmieni. Tomasz, co ty powiesz na ten temat?
No i oczywiście. Jako mężczyzna. Tak. Ona się zmieni, on się nie zmieni. Jak najbardziej. W 100% prawda. Nie, no oczywiście żartuję. No jest tak, że zmieniają się priorytety, zmieniamy się zawsze, czy jesteśmy w związku, czy nie jesteśmy w związku, po prostu dojrzewamy, spotykamy różne rzeczy w życiu, co nas kształtuje, no, a nie da się ukryć, że jakby ślub, małżeństwo jest takim dość mocnym przeżyciem w naszym życiu, jakąś tam zmianą jednak jest, więc tutaj na pewno i on i ona w jakimś sensie się zawsze zmienią.
A ja powiem coś innego.
No dobrze.
Ponieważ ja wiem, że mężczyźni bardzo się boją tego, żeby kobiety się... Znaczy, zmian kobiecych, ponieważ mężczyźni zazwyczaj są... Znaczy, w swojej naturze są bardziej stali niż kobiety. Nawet patrząc, jak my jesteśmy zbudowani, prawda? Kobieta jednak podlega naturalnym cyklom, podczas których to dni zmienia się czasami diametralnie. Natomiast mężczyzna jest raczej stały i wydaje mi się, że dla mężczyzn jest to takie trochę przerażające, że kobiety się zmieniają i zmieniają się w osoby, których oni nie znali wcześniej. Ale do czego ja jeszcze tutaj chcę uderzyć? Zmiany partnera na lepsze. Może nie na lepszy model, ale tego samego partnera, żeby on był lepszy. Jak go zmienić w związku? Mam złotą radę. Otóż, oczywiście, myślę, że każdy, kto jest trochę już w związku małżeńskim, może przyznać, że nikt tak nie wnerwia człowieka, jak najbliższy partner, jakby był jakiś dalszy, jak najbliższa osoba, czyli ten współmałżonek. No i oczywiście bardzo chcielibyśmy zmienić naszego współmałżonka, żeby on coś tam robił, czegoś nie robił, a był taki. Ja na przykład bardzo mnie wkurzało to, że mój mąż umrze na raka, ponieważ pali papierosy. No i oczywiście nie omieszkałam mu wypominać tego średnio kilka razy dziennie, że nie powinien palić. Do pewnego momentu. Pewnego dnia Pan Bóg mnie upomniał, napomniał i powiedział, że mam nie psioczyć na Tomka. Nieważne, co on robi, czy on pali papierosy, czy grozi mu rak, nieważne. Mam na niego nie psioczyć, ponieważ on, Bóg, się tym zajmie. Że on kocha go bardziej niż ja i ma swoje plany wobec niego. I to było bardzo uwalniające. Ponieważ to jest takie poczucie kontroli, że jak ja mu nie powiem po raz tysięczny, że on ma nie palić, to ja mam kontrolę nad tym i ja coś zrobiłam, prawda, żeby on nie miał raka, ale to tak nie działa w zupełności. To niczego w ogóle nie zmienia na lepsze. I staram się w ogóle tego nie robić. I mam taką radę, jeżeli jesteś osobą wierzącą, to jeżeli masz jakikolwiek problem ze swoim współmałżonkiem, no chyba, że cię tłucze każdego dnia, no to po prostu wyprowadź się, ale lub jemu wystaw walizki. Ale jeżeli jest coś tak banalnego, to po prostu najlepiej przedstawić tę kwestię Bogu. Ja wolę naprawdę w tym momencie iść do Pana Boga z problemami dotyczącymi mojego męża, które ja uważam, że to jest problem, i przedstawić to Panu Bogu i niech On się tym zajmie, bo jeżeli On uzna, że jest coś w nim do zmiany, to On sobie to z nim załatwi. I ja już jestem wolna tutaj od poczucia kontroli i trzeba zrozumieć to, że jeżeli jesteśmy wierzący, to nasz współmałżonek należy do Pana Boga, a nie do nas. My jesteśmy z Nim po prostu przez jakiś czas. Prawda? powiedz, że też tak masz takie podejście.
Tak, prawda.
Dobrze, kolejna rzecz. Związek z czasem powszednieje.
No nie. Związek nie powinien powszednieć. Związek powinien dojrzewać. I myślę, że tak to powinno być definiowane. Oczywiście związek staje się codziennością. I to jest myślę, dobra perspektywa. Nie jest to coś ekstraordynaryjnego, które nagle gdzieś tam dotyka naszego życia i po prostu zmienia diametralnie wszystko. Ten związek powstaje, powinien się rozwijać, powinniśmy o niego dbać i powinien stać się jakby taką naszą codziennością. I z tego może punktu widzenia można by stwierdzić, że powszednieje, natomiast no, uważam, że lepiej to nazwać dojrzewaniem i staniem się codziennością i jakąś rzeczą naturalną w naszym życiu.
Gdzie czujemy się swobodnie po prostu.
Tak, dokładnie. No, częścią
na
nas.
Na tej przestrzeni. Mhm. Bo wiele osób uważa, że związek powszednieje, czyli czytaj, nudzi się. Natomiast ja mam takie podejście i wiem, że mój mąż też ma takie podejście, o którym mówiliśmy na samym początku, że z czasem ma być tylko lepiej, a nie gorzej. Że wiele osób rozpatruje kwestię związku tak jakby to była bateria, która się z czasem wyczerpuje i już nie ma w niej energii. Ja widzę związek raczej jako ładowarkę, czyli może i na początku jest to ten 1%, ale dąży to do pełnego naładowania. No i oczywiście dzieje się tak dlatego, że ma stałe podłączenie do źródła mocy. I tutaj już każdy sobie musi odpowiedzieć na to, co jest jego źródłem mocy. No, nie ukrywam, nasze źródło mocy, oprócz tego, że jest oczywiście we wzajemnej miłości, szacunku i takich wartości, które są dla nas ważne, to też obrazuje Psalm 127. Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. My na początku, na samym początku już zawierzyliśmy po prostu nasz związek Panu Bogu i zresztą Bóg wybrał mi męża i to było niesamowite prowadzenie, ile ja miałam sygnałów, że nie dość, że mam wyjść za tego człowieka, to zanim go w ogóle jeszcze poznałam, usłyszałam jego imię, jak będzie miał na imię mój mąż. I co ciekawe, ja nie znałam żadnej osoby o imieniu Tomek, a usłyszałam właśnie, że mój mąż będzie miał na imię Tomek. Jeszcze to było chyba 2 lata przed tym, jak go poznałam. Także jeżeli mamy tak mocne poparcie i taki fundament i człowiek wie, że Bóg w tym uczestniczy, że on jest tym trzecim w związku i że on jemu zależy na naszym szczęściu, nie tylko na trwałości, wiecie, na wypełnianiu po prostu prawa, na tym, żebyśmy przetrwali, ale na realnym szczęściu i zadowoleniu, wypełnieniu, spełnieniu, uzupełnieniu również, no to tak jest łatwiej po prostu iść przez życie i mieć podejście do wielu spraw, które dotyczą związku, prawda?
Tak.
I jeszcze jedno chciałabym powiedzieć. Jest jeszcze jedna taka mądrość ludowa, którą często ludzie powtarzają, że przed związkiem, znaczy przed małżeństwem trzeba się sprawdzić. To znaczy, no, trzeba uprawiać ze sobą seks, bo inaczej to do rozwodu może dojść z powodu niedopasowania. Może ja powiem, ponieważ wyskoczyłam nagle z tym tematem, bo mi się teraz przypomniał. Otóż ja nigdy nie słyszałam o rozprawie rozwodowej, na którym orzeczono by, że ludzie rozstają się z powodu niedopasowania seksualnego. Jestem przekonana, że są takie przypadki, a i owszem, ale nigdy nie słyszałam, żeby ktokolwiek rozwiódł się, a mamy dużo rozwodów, z tego powodu. Także myślę, że to jest znowuż kolejny mit i takie no nie wiem jak to nazwać, stereotyp zupełny, jakaś taka powierzchowna prawda, nie?
No jeżeli ktoś definiuje związek na podstawie seksu, no to znaczy, że nie jest gotowy na związek. No, jest to fantastyczne i świetne uzupełnienie związku między ludźmi, między małżonkami, no, aczkolwiek no, no nie stanowi to całości zagadnienia związanego ze związkiem. No, mówmy się.
No poza tym, tak, poza tym trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ta sfera życia też się zmienia. Oby na lepsze oczywiście. Natomiast to nie jest tak, że jak my uprawiamy seks mając 20 lat, to tak będzie za 15 lat kolejnych i za 25 i tak dalej, bo to jest nieprawda. I ja uważam, że... tak? To później o tym porozmawiamy. Natomiast ja uważam, że tutaj też się okazuje dojrzałość człowieka właśnie do związku, że jeżeli ty masz takie wyobrażenie, że ty wszystko musisz kontrolować i ty wszystko musisz wypróbować i ty po prostu musisz wszystko sprawdzić, jak to wcześniej będzie działać, no to nie nadajesz się do związku, nie jesteś człowiekiem, który po prostu jest gotowy podejmować wyzwania, ryzyko, jakiś taki nieznajomy element, prawda, w swoim życiu, no bo różne rzeczy się mogą przytrafić i człowiek ma chyba takie życzenie myśleniowe, takie życzenie, myślenie życzeniowe, że a później jakoś to będzie, on jakoś dorośnie, ale właśnie nie, no na początku pokaż swój charakter, a... Tomasz, czy chciałbyś coś dodać?
Nie.
Dobrze, zatem zakończymy tę dywagację. Mam nadzieję, że to coś wniosło wasze myślenie na temat związku. Oczywiście pobierajcie się, nie bójcie się tego, małżeństwo jest cudowne. Amen?
Amen.